Co w kocie piszczy?
Z nami już behawiorystka, dietetyczka i autorka książek, pani Małgorzata Biegańska-Henryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja najserdeczniej przepraszam za tą obsuwę, ale tak strasznie się zaangażowałam w przypadek adopcyjnego pacjenta, co chyba się nawet będzie wpisywało w temat tej audycji, że po prostu no, pochłonęła mnie praca do tego stopnia. I to jest też informacja o tym, że no, behawiorysta nie ma wolnych godzin, tak? Tylko behawiorysta pracuje wtedy, kiedy jest potrzebny. I stąd właśnie dzisiaj całe to czasowe przesunięcie. Ale cieszę się, że jestem, że udało się i że mogę słyszeć się z panią i z państwem.
To najważniejsze, więc czasu nam zostało troszkę mało, więc przystąpmy od razu do rozmowy o adopcji na dobre i złe dzisiaj w cyklu Co w kocie piszczy. Może tak, zacznijmy od tego, że adopcja jest pewnym już teraz procesem. Bardzo wiele organizacji, wolontariuszy w wielu schroniskach zwraca się na to uwagę, żeby robić to z głową. Jak zatem adoptować kota i czego ta adopcja nas może nauczyć?
Przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć o tym, że wymagania, które organizacje oddające kota do adopcji, czy to jest schronisko, czy to jest fundacja, stawiające przed nowym, przyszłym opiekunem zwierzaka, te wymagania, które te organizacje gdzieś tam jakby wytaczają, to nie jest jakieś wyssane z palca widzimisię, tylko to jest kwestia tego, że osoby, które dbają o to zwierzę, które przygotowują je do adopcji, które zdają sobie też sprawę z jego potrzeb, ale i możliwości, jakby to wszystko ma przełożenie na realne zabezpieczenie tego zwierzęcia w przyszłości. Więc to nie jest tak, że schroniska czy fundacje jakby w celowy sposób chcą przyszłemu opiekunowi, nie wiem, utrudnić posiadanie nowego zwierzęcia, tylko celem tutaj jest jak najlepsze zabezpieczenie tego stworzenia, tak żeby ono rzeczywiście trafiło do takiego domu, jaki jest dla niego wymagany. A wiem, że często zdarza się tak, że ludzie się oburzają, że są jakieś wymogi. Jak to jest, że wymogi? Ja chcę adoptować kota, przecież chcę mu poprawić życie, chcę, żeby on był szczęśliwy, a ktoś przede mną stawia jakieś wymagania. Ale te wymagania
może to
naprawdę
też jest,
mają sens.
Może to też jest tak, że wiele osób czuje się takich podejrzanych, że podejrzewa się je o jakieś niecne czyny wobec tych zwierząt.
Tak, też się tak czasami zdarza, natomiast no, trzeba też wziąć pod uwagę to, że świadomość, która towarzyszy adopcjom, u różnych ludzi jest bardzo różna i część osób będzie adoptowała kota już z taką dużą, że tak powiem, dojrzałością i emocjonalną i powiedzmy taką też logistyczną, zdając sobie sprawę z tego, że zwierzę może sprawiać problemy, że zwierzę może zachorować, że zwierzę nie zawsze będzie śliczną, puchatą kulką, a niestety jest też druga grupa osób, dla której adopcja zwierzęcia jest mniej więcej takim samym przedsięwzięciem jak kupowanie pary butów w sklepie, czyli jak mi się nie spodoba, to sobie wymienię, tak? I stąd są też takie różne wymogi i progi adopcyjne, żeby jednak te zwierzaki trafiały do osób odpowiedzialnych, które faktycznie będą prowadziły tą opiekę w takim systemie na dobre i na złe, czyli również w tych chwilach trudnych, chwilach problemów, czy to zdrowotnych, czy behawioralnych, no bo zwierzę to jednak jest organizm i jak w każdej sytuacji może się tutaj po prostu wydarzyć jakieś no niefajne. Fajna kwestia.
Ja na chwileczkę wrócę do reportażu sprzed 21. Tam pani Katarzyna opowiadała historię właśnie też pierwszej bardzo trudnej adopcji, gdzie ona po wielu miesiącach no, walki poddała się i tego psa oddała do schroniska i też miała takie poczucie, że jest tak postrzegana jako osoba, która skrzywdziła zwierzę. I teraz wiadomo, że mogą być takie sytuacje, że ta adopcja, ten proces przebiegnie w taki sposób, że to się po prostu nie uda. Pani Małgorzato, jak pani, nie wiem, odbiera taką postawę, że czasem po prostu ktoś się poddaje i musi zrezygnować?
Ja zawsze opiekunom tłumaczę na takim bardzo prozaicznym przykładzie, że z adopcją, a zwłaszcza z dokoceniem, kiedy mamy już jedno zwierzę i decydujemy się na drugie, czy mamy już grupę i decydujemy się na kolejne, z tymi sytuacjami jest jak z pieczeniem ciasta. Wszystko możemy zrobić tak, jak należy, możemy się super do tego przygotować, możemy działać według porad, instrukcji, możemy pracować z behawiorystą czy zoopsychologiem, a potem się po prostu nie uda. Po prostu to ciasto przysłowiowe nam nie wyrośnie. Chociaż zrobiliśmy wszystko jak należy, bo każde zwierzę jest indywidualne. Ja pamiętam jeszcze sprzed kilku lat taki trend, że jeżeli ktoś oddawał kota, bo szukał dla swojego czy jakiegoś innego kota, ale takiego, którym już się przez jakiś czas opiekował, innego domu, to ten człowiek był dosłownie palony na stosie. Mm-hmm. Że jak można, że przecież nie wolno, że jak w ogóle śmiesz oddawać swoje zwierzę. A czasami naprawdę zmiana domu jest lepszym rozwiązaniem. Minimalizuje stres, powoduje, że możemy dobrać lepsze warunki, jest decyzją odpowiedzialną i na szczęście ten trend przysłowiowego palenia na stosie osób, które chcą jednak poszukać innego miejsca dla swojego zwierzaka, on, mam wrażenie, się kończy. Jest większe zrozumienie dlatego, że potrzeby są różne i warunki też są różne. Nie zawsze możemy zapewnić zwierzęciu takie warunki, jakich ono potrzebuje i wtedy faktycznie poszukanie innego domu jest dobrym rozwiązaniem.
To teraz porozmawiajmy chwilkę o tym, co się dzieje, kiedy ta adopcja po prostu przebiega i zaczynają się różnego rodzaju kłopoty, bo to jest też swego rodzaju takim bohaterstwem, nie każdego stać na to bohaterstwo, taka postawa osoby, która mimo naprawdę różnych przeciwności i chorób i jakiś, że ta adopcja staje się po prostu jakimś ogromnym wyzwaniem, nie poddaje się, mierzy się po prostu z tym, co przynosi ta wspólna relacja z kotem w tym wypadku, prawda?
Ja zawsze staram się w takich przypadkach z jednej strony maksymalnie wspierać opiekuna, poddawać mu pod rozwagę różne rozwiązania, podpowiadać mu różne rzeczy, ale z drugiej strony też zawsze mu mówię, słuchaj, to nie jest twoja odpowiedzialność, jeśli to się nie powiedzie, bo czasami po prostu tak się zdarza. No życie niestety nie jest ani czarne, ani białe, ma mnóstwo odcieni szarości i czasami nawet jak my się bardzo, bardzo staramy, nie wszystko idzie po naszej myśli, ale zawsze uważam, że warto dać temu zwierzakowi szansę i przede wszystkim rozważyć w tym procesie adopcyjnym wiele różnych opcji. Bo w tej chwili na przykład swego czasu nawet chyba w audycji była wspominana koteczka Pianka, która u mnie była na koniec zeszłego roku. Pianka w grudniu zmieniła dom, mieszka w Krakowie w tej chwili z innym moim takim behawioralnym podopiecznym kocurem Turinem, dużo od niej większym i starszym. Jesteśmy prawie 6 miesięcy od momentu, kiedy Pianka się przeprowadziła i dopiero teraz te koty zaczynają ze sobą fajnie funkcjonować. Natomiast opiekunka powiedziała mi już wielokrotnie, że ona chce działać tak, żeby było to najlepsze dla jej zwierząt. Jeśli ja jej powiem, że Pianka musi zmienić dom, okej, ona się z tym pogodzi, będzie to dla niej trudne, ale ona się z tym pogodzi, znajdzie inne miejsce. Jeśli ja jej powiem, nie, pracujemy dalej, robimy to, to i to, ona się będzie trzymała moich wytycznych. A ponieważ ja cały czas monitorując ten proces przez te pół roku podpowiadałam jej różne rzeczy i uważałam, że tam jest szansa, to w tej chwili dostaję na przykład filmiki, gdzie Pianka i Turin siedzą wspólnie na jednym parapecie i oglądają ptaki. I nawet jeśli oni na razie na tym parapecie spędzają 5 minut w ciągu dnia, to i tak jest to o 5 minut więcej niż było jeszcze kilka miesięcy temu. Więc tutaj jest jakby pole do działania i warto to pole wykorzystywać przede wszystkim dla dobra kotów.
Ale przepiękny, tak pozwoliłam sobie na taki uśmieszek, tutaj pani słyszała. Wyobraziłam sobie tą scenę, jak właśnie dwa koty siedzą na parapecie i oglądają wspólnie ptaki. To trochę jak na przykład małżeństwo przy serialu.
Tak, dokładnie, to jest bardzo podobna sytuacja. Zresztą ja zawsze zwracam uwagę opiekunów na to, że intensywne bodźce zewnętrzne, takie jak na przykład osiatkowany balkon czy zabezpieczone okno, powodują, że koty dużo chętniej spędzają razem czas, bo jest coś, co je łączy. Czyli to nie jest tak, że musimy się skupiać na tym, że o, podszedłeś za blisko, o, a ja ciebie nie lubię. Nie, nie, nie. Tam jest coś, co nas spaja i na tym czymś możemy koncentrować uwagę i wtedy fajnie, że jesteś obok, bo przeżywamy to wspólnie.
A często musiała pani podejmować taką decyzję, pracując z kotami swoich, czy ze swoimi jakby podopiecznymi i z ich opiekunami, że jednak trzeba znaleźć inny dom?
Kilka razy mi się zdarzyło i za każdym razem, kiedy opiekunowie się na to decydowali, bo niestety nie każdy opiekun podejmuje taką decyzję pomimo moich wskazówek i tłumaczeń, że to by było lepsze, ale ci, którzy się na to zdecydowali, wszyscy jak jeden mąż potem odzywali się z podziękowaniami, że tak, że to była dobra decyzja, że po prostu widzą teraz, bo większość tych ludzi potem jakoś tam utrzymuje kontakt z tymi zwierzakami, albo one idą gdzieś do rodziny, albo do znajomych, rzadko kiedy one są oddawane zupełnie w obce ręce i później ci ludzie dzwonią i mówią, tak, miała pani rację, ten kot jest teraz szczęśliwy, jest zadowolony, żyje pełnią kociego życia, nie stresuje się, nie boi się, ten drugi zwierzak też zazwyczaj odżywa, więc tak naprawdę to jest taka sytuacja wygranej po obu stronach.
A najważniejsze takie wyzwania, które, przed którymi musi stanąć osoba, która po prostu myśli o adopcji.
Wydaje mi się, że to jest kwestia świadomości takiego zjawiska jak różnica potrzeb. Koty są zwierzętami, które w momencie, kiedy są adoptowane, powinny być dobierane pod kątem podobieństw, a nie różnic. Czyli to nie jest tak, że tak jak się czasami o ludziach mówi, że przeciwieństwa się przyciągają. Absolutnie u kotów to nie działa. Więc jeżeli myślimy o adopcji, to musimy zdawać sobie sprawę, że nawet jeżeli mamy w domu szatana, który po prostu biega po ścianach i wisi na lampach i chcielibyśmy go uspokoić, to tak naprawdę musimy brać drugiego szatana. Nie ma innej opcji, bo te zwierzaki się dogadują dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście są podobne. Jeśli mamy starszego, na przykład, nie wiem, 12-letniego kota i ściągniemy mu na głowę malucha 3-miesięcznego, to będzie katorga dla obu stron. Więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że koty właśnie dobiera się pod kątem podobieństw, bo różnice potrzeb są niestety przepisem na problem.
Ja myślałam, że pani mówi o opiekunach.
Jeżeli chodzi o opiekunów, to myślę, że to jest zupełnie inna kwestia i trzeba by chyba temu poświęcić osobną audycję.
O, na pewno. Bardzo dziękuję pani Małgorzata Biegańska-Henryk za tydzień ponownie w cyklu Co w kocie piszcze, a tymczasem dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.